Popatrzmy, Jezus, aby wejść w śmierć i dokonać tej Paschy, On właśnie sam wybiera ten czas Paschy żydowskiej. Wiele razy ewangeliści mówią, że usiłowali go złapać, usiłowali go zabić, nie? Ale jeszcze nie nadeszła godzina. Bo tą godziną śmierci Jezusa miała być godzina Paschy. Bo kochani, ta Pascha z Egiptu pierwsza, którą Żydzi tam celebrowali, potem powtarzana co roku, ona była zapowiedzią Paschy Jezusa Chrystusa. Ona tę Paschę zapowiadała. Była oczekiwaniem właśnie na przyjście Mesjasza. Taką mieli świadomość Izraelici. Posługiwali się w czasie celebracji pewnymi znakami, pewnym rytem, których może tych rytów do końca nie rozumieli. My je bardziej się rozumiemy. Kochani, tu można byłoby też jeszcze mówić więcej na temat samej Paschy, powstania u Żydów i tak dalej, jeszcze czasów przedegipskich, jako lud pasterski zawsze na wiosnę pasterze składali w ofierze baranka. Krwią baranka oznaczali te zagrody, w których chronione były baranki, owce. Był to jakaś forma egzorcyzmu. Potem, kochani, gdy Żydzi są w Egipcie, proszą Faraona, żeby mogli wyjść na pustynię, aby tam spożyć Paschę. Wyraźnie jest mowa, żeby pozwolimy wyjść na pustynię, aby tam spożyć Paschę. A więc to daleka echo tej praktyki, kiedy Żydzi jeszcze byli nomadami, jako lud pasterski, nie? I teraz tę Paschę egipską dochodzi jeszcze jeden motyw. Mianowicie ten motyw pasterski, zabijanie baranka, ale już nie namasz znaczenie krwią tych zagród dla owiec, ale naznaczanie krwią od drzwi domów, a więc zagród owczarni Bożej, ludu wybranego, w formie egzorcyzmu, ratowania. I teraz dochodzi kolejny, kochani, nowy znak, mianowicie chleba. Chleba przaśnego. Wyraźnie jest mowa o tym, że Żydzi spożywali tam chleb przaśny. Tę Paschę spożywali w pośpiechu, a więc ciasto na chleb nie zdążyło się zakwasić. Nie zdążyło, prawda, rosnąć, fermentować. Więc był to przaśnik. I ten chleb spożywali. Może wtedy jeszcze, no tylko praktycznie, bo nie zdążyło ciasto zakwasić się. Ale to jest, kochani, zapowiedź czegoś innego. To jest niesamowity symbol i figura innej rzeczywistości. I kochani, to była pierwsza Pascha. I wtedy, gdy Izraelici, już pomijam ten cały okres na pustyni, bo tam dochodzi jeszcze element przymierza, pokropienia krwią przy górze Synaj, ale to omijam. Gdy Żydzi są już w ziemi Kanaanu, w ziemi obiecanej, co roku, kochani, celebrują Paschę. Aby dziękować Bogu za nie tylko to ocalenie w Egipcie, ale za tę interwencję Boga w całej historii narodu. Dziękowali i wiedzieli, że gdy dziękują, gdy sprawują tę Paschę, dokonuje się przejście Pana. Że to nie jest tylko na pamiątkę, ale że też dokonuje się Boża interwencja. Że Bóg przechodzi wtedy, gdy oni celebrują Paschę. I doszedł jeden element jeszcze w obrzędzie Paschy, mianowicie wino. Wina Żydzi, kochani, nie pili w Egipcie. Winna latorość nie rośnie nad Nilem. Winna latorość, kochani, rośnie w Kanaanie, w Palestynie. Pamiętacie, jak Mojżesz wysłał swoich wysłanników, żeby zobaczyli ziemię Kanaanu, to jako owoc Kanaanu niosą na drągu wielką kiść winogrona, prawda? To jest znak, kochani, ziemi obiecanej, winna latorość. I tam, ciesząc się już wolnością, Żydzi rozkoszują się winem. I kochani, te dwa elementy niesamowite, które są, Chrystus wziął na utrwalenie swojej Paschy i które są w Eucharystii. Chleb przaśny, łamany chleb i spożywany i wino. Kochani, to jest niesamowite. I kochani, gdy Żydzi w Kanaanie najpierw w tym rycie Paschy spożywali ten chleb, wiedzieli, że ten chleb to jest chleb, który jedli ich przodkowie, gdy byli w niewoli. Chleb niewoli. Chleb śmierci. Ten chleb spożywali, gdy oni byli jeszcze w śmierci. Chleb ich cierpienia i niedoli. Słuchajcie, i ten chleb, on nie daje rozkoszy podniebieniu. On jest twardy. On nie daje żadnych walorów smakowych, bo taki jest chleb ludzi żyjących w niewoli. Nawet gdybyś jadł smakołyki, nie będą ci smakować, gdy jesteś w niewoli. A mówimy, chociaż suchy chleb, ale być wolnym. I to zapomnieli nasi rodacy. A tak mówili. Tak szybko zapomnieli. Zresztą jak też i Żydzi, będąc na pustyni, o tym zapomnieli. A wtedy spożywali ten przaśny chleb, który nie dawał rozkoszy podniebieniu. Jeść chleb taki, ale byle być wolnym. I słuchajcie, i ten chleb niewoli, ten chleb, który był symbolem cierpienia narodu wybranego, na tej uczcie paschalnej był łamany. Wiesz, co to znaczy? To łamanie chleba, oczywiście w tym naszym znaku minimalnym w Eucharystii, no jak łamasz? Ale jak wczoraj miałem tą macę, przaśnik, i gdy łamałem, to był znak, że właśnie to cierpienie jest łamane, że Bóg łamie tę niewolę. To jest złamane przez Boga. Jak ten chleb niewoli jest łamany. I oni po tym spożyciu tego chleba przełamanego, Żydzi brali wino. Wino słodkie. Koni, ale wino, żeby było znakiem czytelnym, to znaczy czytelnym poprzez spożywanie, nie czytelnym przez wzrok, ale musisz pić wino. I gdy ja dawałem wczoraj, niektórzy wargi zamaczali. Inni smakowali. A to masz pić, bo masz doświadczyć skutków tego znaku. Masz czuć słodycz, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan, więc słodkie wino powinno być mszalne. To wino powinno cię rozgrzewać, rozchodzi się po twoim i daje przyjemność. I cię rozwesela jeszcze. Naturalne działanie wina. I to jest w pełni dopiero czytelny znak wina, kochani. I on ma być, czy potem wrócimy jeszcze do Eucharystii. I teraz popatrz, biorąc te czarę z winem, Żydzi, kochani, błogosławili Boga za ten napój wolności. Tego napoju nie pili, nie rozkoszowali się nim w Egipcie. Dopiero Pan im tam tutaj dał, gdy oni są już wolni. Gdy otrzymali życie, otrzymali kraj mlekiem, miodem płynąc i wielbili Boga. Ale był ten znak Paschi w tych dwóch znakach, patrzcie, chleba przaśnego łamanego, przełamanego i kielicha, prawda? Znak Paschy, przejścia ze śmierci do życia, z niewoli do wolności dzieci Bożych, z Egiptu do Kanaanu. I kochani, i teraz Jezus bierze te same elementy, bo inaczej nie może być, bo skoro Pascha żydowska, właśnie ona była oczekiwaniem na czasy mesjańskie. Pascha żydowska była zapowiedzią Paschy Jezusa. I kochani, i nie ten baranek, nie krew tego zwierzęcia zabitego w Egipcie ratował Izraelitów. Nie krew zwierzęcia mogła uratować, prawda? Tylko ta krew ratowała Izraelitów w Egipcie, ponieważ ona wskazywała na krew Jezusa baranka. To krew Jezusa, kochani, działa swymi skutkami nie tylko do nas teraz, w przyszłość, ale ona w przeszłość działała. Ta krew baranka. Skutki tej krwi są odczuwane nie tylko w przeszłości, ale w przeszłości. I kochani, jest Pascha żydowska. To jest ta godzina, którą Jezus wybiera. W tym czasie, kiedy w świątyni zabijano baranki. A jeszcze chcę wam powiedzieć, że był specjalny rytuał i pieczenia tego baranka, i spożywania. Miał być to samiec jednoroczny. Nie wolno było mu łamać nóg. I miał być pieczony w formie rusztu. A potem, gdy już Izraelici byli, świątynia jerozolimska już powstała, to było zarezerwowane zabijanie baranka tylko w świątyni. gdzie Żydzi utożsamiali to miejsce z miejscem ofiary Abrahama. Gdzie Abraham miał swojego jednego syna, a Bóg przewidział i dał barana, który tam był uwikłany w ciernie. A tym prawdziwym barankiem, kochani, na którego wskazał Jan Chrzciciel. Oto baranek Boży. To jest ten prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. I Żydzi chyba wtedy rozumieli. My dzisiaj nie rozumiemy, no baran. Ja, kochani, powiedziałem na przygotowaniu do bierzmowania. Wy chcecie być bierzmowani? Ja mówię, ja zaręczam, że naprawdę wy nie chcecie, bo nikt z was nie chce być baranem. No i źle zrozumieli, powiedzieli do domu, w szkole, że proboszcz od baranu wyzwał. Kochani, Jezus jest baranem, chrześcijanin jest baranem, który właśnie daje się dobrowolnie na śmierć. Jezus baranek, a my owczarnią, to znaczy kim? Ale to właśnie baran, kochani, to ten, który idzie na śmierć, to głupiec. Kochani, synonim, prawda, idioty, to baran. No bo tylko baran da się ukrzyżować. Wiesz, wszystko robi, żeby się uchronić od śmierci. I kochani, Jezus jest tym barankiem. Patrzcie, jak w szczegółach ten baranek, to zwierzę było figurą Jezusa, nawet to przez, że goleni nie było, nie łamano, że pieczony był na ruście w formie krzyża. I kochani, i w tę wieczerzę paschalną Jezus właśnie bierze te dwa elementy z Paschy żydowskiej i nadaje tym elementom jakby nowy wymiar, nowe znaczenie. Daje temu wymiar swojej zbawczej śmierci i swemu zmartwychwstaniu. Daje wymiar swojej Paschy. Mówi, gdy wziął chleb i go łamał, mówi, to jest chleb właśnie mojego cierpienia, mojej śmierci. Śmierci za was. Ciało za was dane. I w mojej śmierci wasza śmierć będzie złamana, jak ten chleb łamie. Dlatego jakże bardzo w liturgii powinno się powrócić to łamanie chleba. Bo w śmierci Chrystusa, w Jego ciele jest złamana nasza śmierć. I potem, kochani, Jezus bierze kielich. Bo to jest krew nowego przymierza. To jeszcze odwołanie do przymierza, tej pasji, która miała miejsce pod górą Synaj. Gdzie było pokropienie na znak przymierza krwią zwierzęcia. Jezus mówi, to jest krew mego przymierza. Krew za was przelana, kochani. I w tej krwi jest udzielane nam nowe życie. Bo, kochani, krew dla Semity, dla Biblii jest symbolem życia. Jest samą istotą życia. I to życie, które Jezus ma dla nas. Prawda? To życie, które objawiło się w Jego zmartwychwstaniu. To życie wieczne. Ono jest nam udzielane właśnie w tym kielichu. I to jest ten znak Paschy w Eucharystii. Znak, który, kochani, stał się mało czytelny. Znak nawet chleba sprowadzony do minimum, do ważności, owszem. Ale czy do skuteczności? Nie wiem. Do ważności, owszem. Wystarczy okruszyna chleba i wystarczy kropelka wina. Do ważności mszy świętej, ale do skuteczności? Kochani, żeby sakrament był skuteczny, musi być czytelny. Znamy definicję, czy przepraszam, określenie sakramentu. Jest to znak widzialny, niewidzialnej obecności Boga. Jak możesz spotkać niewidzialnego Boga, gdy znaku widzialnego Jego obecności nie widzisz? Dlatego, kochani, Sobór Watykański II upomniał się o czytelność znaków liturgii. Żeby już te znaki nie były symbolami symboli. Kochani, jak dziecku do pierwszej komunii wytłumaczyć, że to jest chleb? On musi mieć wiarę, że to jest chleb, a nie witamina czy bibułka. Bo on takiego chleba nie je. Nie ma to wyglądu ani smaku chleba. A teraz jakże drugą, kochani, wiarę, że jedno, że to jest chleb, a teraz, że pod tą chlebem jest misterium Jezusa, nie? I Kościół domaga się, kochani, o czytelność znaków. I we wstępie do mszału rzymskiego na przykład pisze, że chleb eucharystyczny ma być świeżo wypieczony, ma mieć wygląd chleba i smak chleba. Pytam, gdzie to jest zachowane. Świeżo wypieczony, gdzie? Wygląd chleba i smak chleba. tylko w małych wspólnotach. I neokatechumena ten przepis zachowuje.